Chciałem przypomnieć, dzisiaj jest meeting otwarty, speakerka Janusza, także ja się oddaję głos do Ciebie. Proszę bardzo.
Mam na imię Janusz, jestem alkoholikiem. Witam wszystkich, dziękuję za możliwość podzielenia się moją historią. Muszę powiedzieć, że trochę, no nie to, żebym się bardzo denerwował czy coś takiego, ale no... Parę razy zdarzyło mi się mówić jako speaker na... A przepraszam, ile mam czasu? Żebym się nie rozgadał. Nie, naprawdę.
2 godziny.
Tak? Nie, bo to jest zwykle jest ograniczenie czasowe. Robiłem to na meetingach angielskich, na które uczęszczam. I tam przeważnie się mówi pół godziny, ale to.
Godzina.
To jak coś tam mi ten, to mnie kopni.
Okay.
Coś takiego. Tak jak mówię, tak się zdarzyło w moim życiu, że parę razy mi się to przytrafiło tam po angielsku, powiedzmy, jakiejś tam grupie. Mówi całą tą swoją historię, natomiast z pewnych względów po polsku nigdy ten meeting, na który nasza grupa polskojęzyczna w Amsterdamie istnieje pewnie już, nie wiem, około 6 lat, o ile dobrze pamiętam, nie wiem dokładnie, ale jakoś tak nigdy nie było takiej okazji. No tam fragmenty mojej historii znają tutaj koledzy, którzy chodzą na tą samą grupę, natomiast w całości tego nigdy nie robiłem i tak jak mówię, może to... Nie to, że tak bardzo, tylko po prostu chciałem to jakoś powiedzieć w miarę, żeby to miało sens i głównie skupić się na faktach z mojego życia, nie robić jakichś teorii i jakichś konstrukcji filozoficznych, bo w tym jestem dobry, to robiłem przez cały mój pijacki, przez moją pijacką historię jakieś tam i powiedzmy rzeczy tego typu. Natomiast chciałem się skupić na tym, na tych częściach, które są w czytaniu, jacy byliśmy, co się stało i jacy jesteśmy obecnie, tak. Mniej więcej jest to ujęte z tym, że powiedzmy tą część, co było jakieś tam w czasie mojego picia, postaram się nad tym zbyt długo nie rozwodzić, bo wiadomo, że jakbym nie pił, to nie byłoby sensu, żebym był w anonimowych alkoholikach. Także temu może nie poświęcę aż tyle czasu, aczkolwiek no, jest to też dla mnie ważne, ponieważ też gdzieś w Wielkiej Księdze jest napisane, że moja alkoholowa przeszłość jest praktycznie... Jest jedyną moją wartością, którą mogę przekazać, z której ktoś może skorzystać, ewentualnie inny alkoholik, który się może zidentyfikować z tym. Natomiast na pewno nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły pijackich moich przygód. No, urodziłem się w 63 roku, 1963 roku, żeby nie było wątpliwości, na południu Polski w wiosce domu moich dziadków świętej pamięci, obydwóch już nieżyjących. W domu rodzice obydwoje pracowali na Śląsku, ojciec jako w kopalni jako górnik, matka jako nauczycielka. Jak się później okazało, to małżeństwo chyba nie było zbyt dobrze dobrane, ponieważ chyba niedługo po urodzeniu mojej siostry, czyli 2 lata później po moim urodzeniu ojciec odszedł, matka została sama. Tu jest taki dosyć... ważny dla mnie punkt w moim życiu, ponieważ matka została sama, trochę jej było ciężko już z dwójką dzieci, bo siostra się urodziła. Postanowiłam je dać chwilowo pod opiekę swoim ciotkom, siostrom mojego dziadka, które mieszkały w Krakowie. Nie miały obowiązków jakichś dzieci, nie miały w ogóle, także i był taki zwyczaj w rodzinie, że te one pomagały jakimś tam dzieciom z rodziny i matka mnie tam teoretycznie chwilowo oddała, one mieszkały w Krakowie, duże miasto w porównaniu do tego, gdzie tam moi rodzice mieszkali na Śląsku, w Rudzie Śląskiej, to dziura jakaś, o której prawie nikt nie wie. Ja w tym Krakowie miałem być chwilowo, ale jakoś się okazało, że tam zostałem w tym Krakowie z tymi ciotkami, które chociaż dobre kobiety, świeć Panie nad ich duszą, były kompletnie ześwirowane na punkcie kościoła i religii katolickiej i w takim duchu ja byłem wychowywany. Co jak się później okazało, nie bardzo mi się przydało w życiu. Ale tak jak mówię, no... Nie ma sensu, żeby mówić, że miałem jakieś ciężkie dzieciństwo. Po prostu było to inne dzieciństwo niż te dzieci, które były z rodzicami. Ja z rodzicami nie byłem, matka mnie odwiedzała, ok. Z ojcem kontakt miałem... Mniej często miałem kontakt z moim ojcem. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Jest to o tyle ważne dla mnie w tym momencie, że... Też od 5 lat jestem ojcem i też nie mieszkam z matką naszego syna. Jestem takim ojcem, który bierze dziecko na weekend i tak jak mówię, gdzieś tam próbuję coś wywnioskować z tych moich układów z moim ojcem, żeby sam jako ojciec może trochę lepiej funkcjonować, czy żeby w ogóle funkcjonować. No, w każdym razie tak to mniej więcej wyglądało i byłem wychowywany w takim domu, gdzie praktycznie nie było picia. W mojej rodzinie poza jednym wątpliwym przypadkiem nie ma alkoholików. Mój ojciec zdecydowanie nie był alkoholikiem. No i tak jakby w zasadzie oprócz tego, że moje życie wyglądało normalnie, chodziłem do szkoły, grałem w piłkę, byłem w tym nawet dosyć dobry. Pod, jakby to powiedzieć, zachętą, a ja bym to powiedział takim delikatnym przymusem, czasem nawet przekupstwem moich ciotek, tych, które mnie wychowywały, byłem też i ministrantem nawet w swojej karierze. Po raz pierwszy spróbowałem wina mszalnego. Nie powiem, żeby mi specjalnie smakowało, ale tak, no nie było takie złe w sumie. No, także. Ale to jeszcze nie było picie, powiedzmy przynajmniej. A picie na dobre zaczęło się gdzieś tak w wieku nastolatka. Pamiętam po raz pierwszy też właśnie tam w domu dziadków, jak byliśmy na wakacjach z moją siostrą. Obydwoje upiliśmy się do nieprzytomności. Ja miałem 13 lat, moja siostra 11. Wspominam o tym, ponieważ jest to dla mnie ważne. Moja siostra prawie że rzadko w ogóle pije. Ja od tego pierwszego upicia się już szukałem okazji do następnego. Chociaż rzygałem jak kot, byłem po prostu, czułem się tragicznie po tym pierwszym opiciu się. Piliśmy wódkę i wypiliśmy je jako takie dzieci dość dużo wtedy. A żeby jeszcze gorsza sytuacja była, chciałem te pawie jakoś zakamuflować. Wylałem Old Spice'a mojego wujka. Dwa razy przez to była awantura. Później Old Spice to był artykuł luksusowy w tamtych czasach. A smród z tego Old Spice'a i z mojego żygania był podwójny, także w ogóle dramat. Ale nie w tym rzecz. Problemem jest to, że zacząłem szukać tych okazji i już później szkoła. Jako 15-latek praktycznie piłem już w każdy weekend. Czasem więcej, czasem mniej, ale piłem z moimi kolegami gdziekolwiek, gdzieś tam. Próbowałem to picie jakoś kamuflować. Wiadomo, byłem gówniarzem jeszcze za 15 lat. Później dowiedziałem się o tym, że alkoholizm jest chorobą progresywną. No tak, jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, to dokładnie jest tak, bo to picie tylko w weekendy z biegiem czasu zaczęło się robić częstsze, w większych ilościach. Praktycznie większość mojego picia to było do tego, do blackout, czyli no do utraty, do urwania filmu, no po polsku jakby to powiedzieć. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie miałem problemów w szkole. Przechodziłem z klasy do klasy, to mnie utwierdzało w przekonaniu, że wszystko jest ok. Wiedziałem, jak niektórych nauczycieli sobie tam, jak ich podejść, żeby było wszystko w porządku. Rodzina też w zasadzie, no dopóki mi się jeszcze udawało to picie w miarę jakoś tam trochę, a żeby nie było takie widoczne, to jeszcze było. Później problemy zaczęły się praktycznie rzecz biorąc z końcem szkoły średniej. Udało mi się nawet dostać na studia. Ze strachu przed wojskiem wymyśliłem sobie, że jak pójdę na studia, to mnie na wojska nie wezmą. Nie specjalnie się zastanawiałem, jakie te studia będą, ale trafiło na arabistykę, filologię. No, języki szły mi w miarę obce dobrze. Pomimo tego picia, a już to picie było coraz... Praktycznie początek studiów to już było pierwsze wylądowanie w Wyczeźwiałce. No od pierwszego to już później poleciało. Praktycznie w którymś momencie już byłem tam stałym gościem. Żeby było śmieszniej, ulica nazywała się Rozrywka. Tam, gdzie był ten dołek u nas tam. Na Czerwonym Prądniku. Także Rozrywka była konkretna. Kosztowała dużo. Najgorszy hotel w mieście z najgorszą obsługą i najdroższy. Ale jakoś dziwnym biegiem okoliczności jeszcze gdzieś tam mi się te studia udawało kontynuować. Ja mówię, już nie liczę jakichś takich drobnych incydentów, że tam gdzieś po ryju dostałem, że mi coś ukradli czy coś takiego, bo to już jest bzdura, o tym nawet nie wspominam. Większa taka historia, trochę niezbyt przyjemna, oczywiście spowodowana moim piciem, to było na wymianie studenckiej, na którą pojechałem. Miałem chyba 23 lata wtedy, czy coś takiego. Tam już narobiłem bigosu poważnego. Już ambasada w to była zaangażowana, no bo stwierdzili, przyjechał tu jakiś człowiek i jemu korba odbiła zupełnie. ta opinia za mną wróciła do Polski, do uniwersytetu. Dyrektor Instytutu też Świętej Pamięci były Żumar. Mówi: panie, idź pan na jakąś obserwację, bo tu przyszły papiery, że pan jesteś alkoholikiem i narkomanem. Nie wierzyłem w to, że tak jest. Później, jak znowu patrząc z perspektywy czasu, to była prawda, ale no cóż. Poszedłem na obserwację do kliniki psychiatrycznej. Zachowywałem się tak przykładnie, że po 4 tygodniach dostałem na papierze, że jestem ok, nie jestem alkoholikiem ani narkomanem. Dostałem jakieś tabletki na wypiskę, których nie wolno mieszać z alkoholem, więc je wyrzuciłem od razu i dalej zacząłem pić. No ale co, mając 23 lata, alkohol jeszcze dostarczał mi mimo wszystko więcej jakby plusów, więcej mi załatwiał rzeczy niż tego, co mi niszczył. Tym bardziej, że ja jeszcze nie zdawałem sobie sprawy wtedy, że on mi bardziej niszczy jakby moją sferę emocjonalną i tam jakieś już intelektualne też, powiedzmy, pewne rzeczy mi przychodziły trudniej, niż czego nie widziałem. Ale jeszcze ani takich jakichś wielkich fizycznych były rzeczy, ale to jeszcze było takie, że jakby w moich standardach wtedy do przejścia. Więc nie zwracałem na to szczególnej uwagi. Dalej piłem. To są anonimowi alkoholicy, nie mówię o innych środkach, ale oczywiście zacząłem próbować różnych innych środków. No, marihuana była najbardziej dostępna w tym czasie. Jako że stwierdziłem, że o alkoholu to ja już wszystko wiem, także trzeba sobie jeszcze czymś w życiu urozmaicić. Tak to wtedy miało wyglądać. Ale tak jak mówię, to była zawsze rzecz poboczna, taka gdzieś tam, no, jakby było to dobrze, jak nie, to nie. Zawsze pierwszy i najważniejszy był alkohol. To musiało być. No i tak jakoś się to kręciło dalej do końca studiów, które mi się udało nawet skończyć, obronić pracę dyplomową. I nawet pojechać do pierwszej pracy zaraz po studiach, mojej specjalności, tłumacz, arabista. Pierwsza praca w Libii, 1,5 roku picia strasznego. Wyjeżdżając do tej Libii, myślałem tak: Libia, kraj prohibicji, rok odpocznę od alkoholu. Dostałem się na polski kamp, na trzeci dzień miałem nastawione 200 litrów zacieru. Nie trudno się domyślić, jak wyglądało moje 1,5 roku na kontrakcie. Miał być rok, ale o 0,5 roku jeszcze mi go przedłużyli, chociaż praktycznie z 5 czy 6 razy mnie chcieli wyrzucić tam za pijaństwo, ale jakoś nigdy do tego nie doszło. Nie interesuje mnie teraz, dlaczego. Widocznie taka była polityka firmy, że opłacało im się bardziej sprawiającego problemy pracownika trzymać. Znaczy, ja problemy sprawiałem tylko po pijaku. Jak nie piłem, to byłem pokorny, robiłem wszystko, co trzeba w tym biurze. Oczywiście też umiałem trochę jakby tam zamanipulować, kiedy było trzeba. Ale już było coraz gorzej i fizycznie tam nawet. Poza tym ten bimber mocniejszy jednak, to już nie była 40% wódka, to był konkretny koop, także się wypiło flaszkę czegoś takiego, to już zwalało. Poza tym ja tam wielki nie jestem. No, piłem z chłopami takimi po 80 kilo, bydlokami. Próbowałem jakoś nie wpaść ostatni pod stół, co mi się nieraz udawało, z czego byłem wtedy dumny, a wiem teraz, że to bzdura, bo to oznaka alkoholizmu. Wzrastająca tolerancja na alkohol, która później spada, a później zaczyna skakać. W jeden wieczór mogłem wypić dużo i być ok, w inny 2 banie i byłem pod stołem, no ale to już jakby nie takie istotne. Reasumując, ten wyjazd do pracy w czasie tego 1,5 roku zamknąłem sobie możliwość pracy w jakiejkolwiek polskiej firmie mającej kontrakty w krajach arabskich, ponieważ no, opinię miałem taką, jaką miałem, a innej nie mogłem mieć. No i tak, wróciłem do Polski, no i bujałem się. To, co zarobiłem, udało mi się przepić dosyć szybko. Dalej byłem bez grosza, z dyplomem, bez żadnych perspektyw ani widoków na cokolwiek. I od tego momentu zaczęło się już robić bardzo źle i bardzo nieciekawie. Przeskoczę pewne rzeczy, które nie są takie już, też mówię, istotne. I dojdę powoli do tego, co się stało. A co się stało, mianowicie, zaczął następować taki ciąg jakichś wydarzeń, które powoli doprowadziły do tego, że przestałem pić. Najpierw tylko przestałem pić ze względu na to, że po prostu się tak fizycznie źle czułem, że w którymś momencie musiałem się udać do lekarki. I jakimś dziwnym trafem, jak mi zadała parę pytań na temat mojego picia, odpowiedziałem na nie uczciwie i szczerze. Jak często, jak długo, w jakich ilościach i tak dalej, i tak dalej. Mówi, pan jest alkoholikiem, mówi, pana będzie niedługo. Ile pan ma lat? Pyta się. Ja miałem wtedy chyba, chyba 33-4, już nie pamiętam dokładnie. Mówi, panu trzeba będzie wątrobę transplantować albo coś takiego i to tamto. I mówi mi, przestać pić, udać się do kliniki albo do anonimowych alkoholików. Ale ja sobie wykombinowałem tak, że ja przestanę pić, wątroba mi się zregeneruje, będzie okej wszystko. No i pierwsza część planu się udała. Przestałem pić. Nie piłem z tydzień, dwa tygodnie, trzy. Konsumpcja innych środków wzrosła dramatycznie w tym czasie, ale to już tak jak mówię, tego też nie widziałem, że to w ten sposób działa. Ale nie piłem i coraz bardziej ten poszedłem na te jakieś USG wątroby po pewnym czasie tam przez tą doktorkę. No. Okazało się, że wątroba wraca do normy. Myślę sobie, jest dobrze. To nie zacznę jeszcze pić, jeszcze będę nie pił. To może mi się uda jeszcze trochę kasy odłożyć, może coś. I tak powoli zaczynałem sobie robić plan. No także plan był taki, że ile by się dało, to jeszcze nie pić. W tym czasie jakimś cudem mi się na kontakt udało nawiązać z kolegą ode mnie z miasta, który tutaj już mieszkał wtedy, w Amsterdamie. On niedawno temu umarł w Polsce w szpitalu. On był alkoholikiem, który nigdy jakoś nie zaakceptował swojej choroby. Umarł, ale dzięki niemu przyjechałem po raz pierwszy do Amsterdamu na jakąś tam pracę, wakacje, coś tam gdzieś, tak żeby dorobić i tak dalej. I dalej nie piłem. No już zacząłem kombinować, że to nawet z tym niepiciem to nie jest tak najgorzej, że może by można było zrobić coś takiego, że po raz ostatni się schlać tak konkretnie i później już w ogóle więcej nie pić. Taki miałem plan. Obmyśliłem ten plan bardzo dokładnie, także jeszcze trochę popracuję, czasem w tym Amsterdamie, trochę w Polsce, odłożę dużo pieniędzy, czy dużo, no tyle, ile mi się uda odłożyć. I zrobię to takie pożegnanie z alkoholem ostateczne, po prostu, a w ogóle to pojadę do Kairu, bo to moje ulubione miasto, byłem tam parę razy pijany i trzeźwy też. I tam sobie zrobię takie wakacje, dwa tygodnie takiego ostrego picia i po tym już zakończę i w ogóle już nie będę pił do końca życia. Tak wydawało mi się, że to jest zupełnie realny plan i że to można zrealizować, że to da rady tak zrobić. No nie udało mi się, bo po pierwsze mi się nie udało odłożyć tyle, ile chciałem. Po drugie zacząłem w czasie tego oszczędzania pieniędzy i tego całego planu niepicia, które było tak jak to teraz widzę, no to takie jak to mówią white knuckling po angielsku, czyli na upartego i ten z wszystkimi emocjami chorymi i tak dalej, plus obracania się w no na, tak najłagodniejszymi słowami w niezbyt no niezbyt dobrym dla mnie towarzystwie, czego ja jeszcze też wtedy nie widziałem, ale to tam zaczęło się to już takie robić nieciekawe, ocierające się o jakieś tam kryminalne historie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też wiadomo, że strach z tego powodu, różne tam historie, gdzie musiałem udawać kogoś, kim naprawdę nie jestem, ale innego wyjścia nie było. I to wszystko powodowało takie właśnie stany emocjonalne, w którymś momencie po prostu wszystko mi gdzieś tak zupełnie straciłem kontakt z rzeczywistością, że w wyniku właśnie, tak jak mówię, tych innych używek plus niespania, jakichś podróży, jazd do Amsterdamu i z powrotem, niespania po 2-3 dni pod rząd albo więcej, w którymś momencie zupełnie mi wszystko odjechało. Wiem, że było to dokładnie w 99 roku Wszystkich Świętych. Łączyły mi się jakieś historie z cyklu świętych, duchów. W moim pustym mieszkaniu w Krakowie, tam gdzie mówię, te ciotki już umarły wtedy, to już wiadomo, ten. Moja matka miała klucze, nie mieliśmy żadnych, ja nie miałem wtedy żadnych telefonu normalnego, nawet nie mówiąc o telefonach komórkowych, więc pewnego wieczoru, tak mówię, w takim amoku, gdzie ledwie już rzeczywiście ten. Przyjechałem, to moją matkę zobaczyłem w koszuli, mówię, to jest duch, to nie jest możliwe. W którymś momencie Film Miss Gaz ocknąłem się w oddziale szpitala psychiatrycznego w Krakowie na detoksie. Później odtworzona mi historia taka była, że moja matka jak zobaczyła, w jakim ja jestem stanie, to po prostu od sąsiada, który miał telefon, zadzwoniła po pogotowie, to pogotowie mnie zabrało, zawiozło mnie tam do tego Kobierzyna na ten detoks. Tam 4 dni byłem ponoć nieprzytomny, ocknąłem się, rozejrzałem się po ścianach i na jednej ze ścian zobaczyłem tablicę z napisem rozwój choroby alkoholowej, fazy i tak dalej, objawy, to tamto. Popatrzyłem, poczytałem, zobaczyłem to kółko takie, gdzie tam jest ta betoniarka, nie? Że albo zdrowienie, albo śmierć i tam takie różne rzeczy, że jak już jest tam faza jakaś tam chroniczna, to już się to nie... No, całe to tak jakoś w tym momencie mi coś kliknęło w głowie i pomyślałem sobie, no tak, w sumie co z tego, że ja nie piłem, jak praktycznie robiłem wszystko, żeby do tego picia wrócić. No nie, że się tak nie stało, to wszystko jedno, ale stało się tak, jak się stało. Po prostu byłem w tym szpitalu jeszcze przez parę dni, po czym zgłosiłem się na, tak jak wtedy myślałem, na ochotnika, na terapię. Pomiędzy tą terapią byłem pacjentem dochodzącym w tej klinice, tam chyba 2 razy w tygodniu dojeżdżałem na zajęcia, z których niewiele pamiętam. Teraz wiem, że jakieś zadania pisemne tam były i tak dalej. A później na terapii 6 tygodni, z tym, że nie byłem 6 tygodni. Tydzień przed zakończeniem wyszedłem na własną prośbę. Mój terapeuta Darek, też świętej pamięci, dużo mam tych świętej pamięci ludzi. No chłop umarł trzeźwy, też był to anonimowy alkoholik. Na zawał później się dowiedziałem. Powiedział mi, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dał mi dezyderatę, podpisał się na niej i mówi, jak już... powiedziałem mu, że chcę jechać do Amsterdamu. Powiedział mi, tak, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Weź sobie numer do AA tam w Amsterdamie, do anonimowych alkoholików. No ja szczerze mówiąc, nie miałem jakiegoś szczególnie... Szczerze mówiąc, nie myślałem o tam kontaktowaniu się z AA, myślałem sobie tak, dobra, okej, nie piję, zobaczę, co będzie. W Polsce nie bardzo mam co szukać, wiadomo, z taką opinią, jaką mam i z tym wszystkim, co się stało, pracy i tak nie znajdę, nic tego. Zobaczę, co w tym Amsterdamie się damy myśli. Oczywiście gdzieś tam w podświadomości mojej tkwiło to drugie, to cross uzależnienie czy coś takiego. Sobie pomyślałem, to jeszcze taki targ z Panem Bogiem zrobię, że nie piję, ale jeszcze od czasu do czasu tego jointa se zapalę i zobaczę, co będzie. No, to od czasu do czasu trwało 2 lata prawie, że. W tym czasie nie napiłem się, okej. Ale nie powiem, żeby moje życie się zmieniało na lepsze, absolutnie. Ponieważ też od czasu do czasu ataki paranoi, jakieś takie miałem, różne dziwne stany. Aczkolwiek zaczynało mi się układać w miarę finansowo. Tutaj zacząłem poznawać ludzi. Pracowałem jako sprzątacz knajpy. Z dyplomem wyższej uczelni? Nieważne. Tak sobie myślałem, co to... Ale tak jak mówię, niby było wszystko okej, ale to było tylko niby okej, ponieważ mówię, w głowie nie... Długo, prawie 2 lata to trwało, kiedy ja sobie myślałem, mam ten numer do tego AA, gdzieś mnie znowu olśniło, że to, co robię w tej chwili, to jest po prostu proszenie się o to, żeby się napić znowu, a już wiedziałem, że picie mi grozi śmiercią, no więc... Bez specjalnie jakichś wielkich obiecywania sobie wiele. Poszedłem na meeting taki, który mi się udało znaleźć tam tutaj w Informatorze i trafiłem na taką grupę Nowa Zembla Strat w Amsterdamie. Ten meeting jest w piątek o 20:00. Wczoraj na nim byłem też. To jest moja domowa grupa. Czy macierzysta grupa? Nie wiem, jak się to tam nazywa w polskim tym. Przyszedłem tam raz. Później za tydzień znowu tam przyszedłem. Tak w którymś momencie już przychodziłem co tydzień na tę grupę. Był tam jeden taki Rosjanin, który miał już wtedy dobrze chyba ponad 20 lat trzeźwości. Inna osoba miała z 15 lat i tego. I ta moja pycha to wszystko mówi, tak, w takim klubie ja chcę być. Ja jeszcze nie byłem w zasadzie wtedy trzeźwy, ale już chciałem być w tym klubie, tych co mają po 20 lat, czy 15, czy ileś tam. Oni mówili takie rzeczy, z którymi ja się mogłem zidentyfikować, tak jak ten Rusek, że już żaden komisariat policji w Amsterdamie go nie chciał. To, że on kocha pić, a nie pije i to jest cud. To mi się podobało gdzieś tam. Był tam też koleś, który specjalnie, nie powiem, żeby mi się podobał, ale którego poprosiłem później, żeby został moim sponsorem, bo gdzieś w którymś momencie już samo to chodzenie na meetingi to już było trochę mało, ponieważ wszyscy, większość było sponsor, kroki, wielką księgę już coraz lepiej znałem, ponieważ były fragmenty księgi czytane na tym meetingu, zacząłem chodzić też na inne meetingi w innych miejscach w Amsterdamie, angielskojęzyczne. Szczęście od Boga, że ten angielski znałem na tyle dobrze, że mogłem wszystko zrozumieć i co kto mówi, że mogłem książkę przeczytać. Książkę nabyłem, wielką księgę dalej ją mam, oryginał w języku angielskim, czwarte wydanie. No i tak jak mówię, ten jeden gość, tak myślę taki, no on taki też pewny siebie wygląda, taki arogancki dupek mi się wydaje. To ja go poproszę, żeby on był moim sponsorem. To był dobry wybór z perspektywy, tak jak to widzę. W tym sensie, że on nawet nie próbował jakichś iluzji robić, że my będziemy kumplami, czy że to, czy że tamto. Powiedział mi, słuchaj, ja robiłem to i to. Efekt tego jest taki, że jestem 17 lat trzeźwy, że pomagam innym alkoholikom, że moje życie się zmieniło na lepsze, że to, że tamto, siamto. Chcesz, okej. Jak chcesz, to jest my way or a highway, to znaczy tak jak ja mówię, albo wypad. Spotykamy się raz w tygodniu, robisz to, robisz tamto i tak dalej. No zacząłem się spotykać z nim raz w tygodniu i robić te rzeczy, które on mi tam zadanka takie pisemne. Ja sobie myślałem, kurwa, już mam spokój z tymi zadaniami pisemnymi z tej terapii, teraz znowu ten. W ogóle zaczęła się z nim rozmowa od tego, że ja mówię, no czy by mógł być moim sponsorem, no bo ja to byłem w Polsce jeszcze na terapii i myśmy tam mieli kroki, to czy ja bym już czwarty krok mógł robić? Nie, spokojnie, twoja terapia, wszystko okej. Okay. Mówi, tu jest AA, kroki są od 1 do 12, zaczniemy od pierwszego. Dobrze. Krok drugi to był jego konik, rozdział do niewierzących, we agnostics po angielsku. Ten rozdział znam prawie, że na pamięć w oryginale. Później z perspektywy czasu okazało się, że się przydało. No i tak to szło z tym moim Bobem taksówkarzem. Taki miał przydomek. Świętej pamięci chłop umarł trzeźwy. Miał raka i w którymś momencie umarł. Ale póki żył, tak jak mówię, nie było tam, tak jak mówię, żadnych układów innych oprócz tego, że praca. Chociaż nie powiem, że były też bardzo i przyjemne. Tak jak na przykład zapraszał mnie na swoją łódkę tam do Finkewein i tam braliśmy te papiery, wszystko i jak była taka... Taki dzień czasem się w Amsterdamie zdarza, że deszcz nie leje. No to żeśmy tam szli, tam te kroki robiliśmy, albo u niego w domu. Trzeci krok to był taki dosyć dla mnie coś, co mi zapadło bardzo mocno w pamięć z tego względu, że no, po całym tym czytaniu tego rozdziału diagnostyków i tam nastąpiło to, że w tym momencie mówi, no to teraz zrobimy ten oficjalny trzeci krok, tak jak ja to robiłem ze swoim sponsorem, czyli uklękniemy i odmówimy obydwoje modlitwę trzeciego kroku. No i tak też żeśmy to uczynili. Obydwoje z egzemplarzem książki w ręce u niego w salonie. Ten tak odmawialiśmy tą modlitwę i ja tak to miałem i tak jakimś, nie wiem, gdzieś coś takiego było, jakbym opuścił na chwilę swoje ciało, gdzieś tam u góry się znalazł, popatrzył się na tą sytuację i tak mówię, to nie ma żadnego sensu, to w ogóle to jest jakaś śmieszna historia, dwóch kolesi, jeden stary i łysy, drugi młody i łysy, bo jeszcze miałem krótsze włosy niż teraz. Mamroczą coś po angielsku, żaden nie jest Anglik, bo jeden jest Holender, drugi Polak. Zaciągnięte firany, w ogóle o co tu chodzi? To jakaś głupota totalna jest w ogóle, nie ma najmniejszego sensu. I druga myśl, która równolegle mi z tą była taka, że to jest prawdopodobnie najważniejszy moment w moim życiu, że od tej pory już nic nie będzie tak jak było wcześniej. Jak sobie to przypominam, zawsze mam te dwie myśli, one mi równolegle idą zwykle. Całe zasady, które mam stosować, to wszystko, jak ja patrzę na to wszystko swoim, moim umysłem, to nie ma żadnego sensu. To jest po prostu jakaś, nie wiem, wymysł jakiegoś klechy poronionego albo coś, nie wiadomo o co chodzi. Ale jak dopuszczę tą drugą myśl, to jest coś, co naprawdę sprawia, że że wszystko jest inaczej. Nawet jak mi się nic nie podoba, tak jak dzisiaj pogoda i tego, gdzieś skąd, nie wiadomo skąd przychodzi to, że chyba jednak jest dobrze, mimo wszystko, że może moja głowa nie funkcjonuje tak, jak trzeba. Gdzieś coś takiego się dzieje i tak jak mówię, po trzecim oczywiście nastąpiło pisanie moich listy uraz i tak dalej, no i tak jak mówię, to już opowiedzenie tego wszystkiego, tradycja 6-7 to nawet, mówię, nie, absolutnie, żeby nie jestem podręcznikiem robienia kroków. Na pewno zrobiłem w tym wiele błędów i tak dalej. W ogóle nie wierzę w coś takiego, że jest jakikolwiek podręcznik albo przewodnik, jak się robi kroki. Jest to, mówię, jest to tylko moje wyłączne doświadczenie. Nie robię z tego jakichś stwierdzeń. Dla mnie jest to bardzo indywidualna sprawa i wierzę w to, że każdy znajdzie w tym jakąś swoją drogę. Ja to robiłem w ten sposób i doszedłem do kroku 10, który przez jakiś czas robiłem dokładnie tak, jak to mój sponsor, ten Bob Taksówkarz, robił, czyli dzieląc kartkę na pół. Tutaj zarzuciłem tą praktykę, później on mnie wyrzucił, bo się nie stawiłem dwa razy pod rząd na spotkanie. Ale już na tym etapie powiedział, słuchaj, możesz już teraz na własną rękę działać. 10, 11, 12 to jest twoja codzienna praktyka. 1, 2, 3 to jest twoja codzienna praktyka. Zadośćuczynienia wiedziałem, które mam wykonać natychmiast, które mam, z którymi mogę zaczekać, których mam nie robić. To wszystko było jasne. Także to, że on mnie wyrzucił, to praktycznie już wtedy nie zmieniło wiele w moim życiu. Utrzymywaliśmy kontakty ze sobą dobre, towarzyskie, znaczy nie towarzyskie, takie, że jeżeli miałem z czymś problem, ponieważ przez jakiś czas byłem w ogóle bez sponsora, to dzwoniłem do Boba i się pytałem po prostu, słuchaj, jest taka sytuacja, co ty byś zrobił wtedy? I on mi to mówił, że słuchaj, ja bym zrobił tak albo tak, to czy tamto. Duże wrażenie bardzo wywarło na mnie to, jak on już wiedział, że... Bo ja na tym meetingu zostałem, ja już byłem tam praktycznie i do tej pory jestem tam praktycznie w każdy piątek wieczorem o 20. Jak on już wiedział, że... No, że jego dni są policzone, nie? Bo miał tego raka i było wiadomo, że już z tego nie wyjdzie, że umrze prędzej czy później. No i no, jak się wypowiadał, to mówił już tak, no okej, mógłbym się buntować i pytać się, Panie Boże, dlaczego ja, dlaczego teraz? Mówi, ale mogę też podziękować Bogu za ponad 20 lat dobrego, solidnego, szczęśliwego życia w trzeźwości. Czyli, że jakoś dokonywał tego wyboru. Co tam w nim się działo w tym momencie, to tego nikt nie wie. Natomiast dla nas to był przekaz jakiś tam. I to było zawsze dla mnie i jest do tej pory bardzo cenne. Że po prostu... no to jednak jest taki przykład, coś co się widzi. I był jeszcze jeden też AO-wiec, którego do tej pory pamiętam, który też umarł na raka i też do końca praktycznie... Nawet byliśmy na meetingu w szpitalu, z którego szpitala już nie wyszedł. W AMC w Amsterdamie. No to są jakieś takie rzeczy, które mnie osobiście zapadają w pamięć, bo no wiadomo, są książki, jest literatura, jest to, tamto, jest czasem dużo gadania, ja sam to jestem gaduła, jak się... Dlatego się pytałem, ile mam czasu, bo nie chcę was zanudzić na śmierć. Lepiej, no ale sprawdzę, na ciekawość. No i tak nic nie widzę, ślepy jestem, okulary powinienem mieć, ale to już jakby inna. Ale przy czym ja to byłem? Aha, no przy tym przykładzie, no bo to jest taki przykład, że takie coś... Praktycznie rzecz biorąc namacalne, że jeżeli ktoś tak właśnie próbuje najlepiej jak tylko potrafi realizować te, praktykować te zasady, mówimy się. Ja od razu mówię też tylko i wyłącznie za siebie, nie lubię stwierdzenia robić kroki czy przerabiać kroki, czy coś takiego. Kojarzy mi się to z jakimiś zadaniami, z jakąś szkołą, z jakimś, nie wiem, przerabiania czegoś na coś. Słyszałem gdzieś kiedyś stwierdzenie, ja piszę program. Program został napisany w Wielkiej Księdze, ja go drugi raz nie muszę pisać. Nie mam takiego, nie mam takiej potrzeby absolutnie, ani i tak dalej. Wierzę w praktykowanie czy stosowanie tych zasad we wszystkich moich poczynaniach, czyli nie tylko w tym, żebym przyszedł tutaj i ładnie gadał, tylko na zewnątrz, żebym potrafił się sąsiadce, nawet jak mi się nie chce ukłonić, powiedzieć cześć i tak dalej, w takich prostych rzeczach, co próbuję robić. być w AA, jak tam gdzieś grupa potrzebuje kogoś do zrobienia kawy, to są rzeczy proste w zasadzie i nawet chyba nie ma po co o nich mówić. Natomiast jako, że ja jestem alkoholik, to właśnie takie proste rzeczy mnie sprawiają najwięcej trudności, bo ja to najchętniej bym na swojej leniwej dupie siedział przed telewizorem albo oglądał mecze Ligi Mistrzów albo coś innego. Albo nie robił nic i to tam no, do pracy wiadomo, no, bo trzeba iść, bo trzeba zapłacić rachunki i tak dalej, ale w tej pracy to też najlepiej, żeby było się nie narobić, a zarobić i tak dalej. No. Niestety, albo na szczęście, te zasady trochę inaczej mówią, jednakże, że trzeba coś dać siebie. No. Ja wierzę w to, że po prostu wiara i wysiłek pomogą mi jednak zostać trzeźwym, bo to tak znowu jest następne takie stwierdzenie, że to jest dzisiaj się 24 godziny. To jest wszystko w porządku, tylko że też gdzieś w Wielkiej Księdze jest napisane, że nie powinniśmy się ogłupiać, że to dzisiaj 24 godziny. Jeżeli przestałem pić, to nie powinienem mieć żadnych iluzji co do tego, że kiedykolwiek będę na alkohol odporny, bo nie będę odporny, więc te 24 godziny się kumulują. Biorąc pod uwagę, że nie umrę fizycznie dzisiaj, to będzie jakieś jutro. Czyli jutro też powinienem, nie tylko powinienem, ale chcę zacząć od tego, żeby po prostu poprosić Boga o jeden trzeźwy dzień. Kiedy już nic innego nie skutkuje, kiedy mi się już nic nie chce, kiedy mi się nie chce dzwonić do swojego sponsora, bo czasem mi się nie chce. Czasem jest nieosiągalny, bo czasem jeździ między Anglią i... Bo teraz znowu pracuję z inną osobą po jakimś czasie takiego bujania się bez sponsora. Co od razu stwierdzę, nie jest to gwarancją na to, że ktoś się napije, jak nie ma sponsora przez jakiś czas. Natomiast jest to chodzenie po cienkiej linii, wiem to ze swojego doświadczenia i nie polecam, szczerze mówiąc, ale a nie udziela się rad, więc nikomu nie mogę nic poradzić, więc ani nie radzę, ani nie odradzam. Wiem, że tak było w moim życiu. Nie napiłem się, aczkolwiek mówię, no nie czułem się powiedzmy rewelacyjnie. Teraz nawet się też nie czuję rewelacyjnie, ale gdzieś tam wiem, że mam jakąś tą osobę, której mogę powiedzieć to, czego no, z pewnych względów nie powiem na meetingu, bo albo żeby nie w zakłopotanie siebie, albo słuchaczy nie wprowadzić, albo że po prostu się tego wstydzę, albo że po prostu to nie jest wasz taki interes, albo z jakichś innych względów. Więc ta osoba jest i tu gdzieś wiem, że to działa na mnie dobrze. Poza tym no doszedłem do takiego stanu, że jak widzę, że gdzieś tam już bardzo mój zastój jest duży, bo jestem z natury leniwy, to muszę powiedzieć, to sam z siebie ja nie ruszę się, żeby dalej cokolwiek tam robić, żeby znowu napisać sobie choćby jakąś tam krótką listę rzeczy, które są nie tak, o które trzeba poprosić Boga o pomoc czy coś takiego. Natomiast jak się zwrócę do Niego, to On mi to ładnie wypunktuje i razem dojdziemy do tego, że jednak coś ten... Dlatego tak to w tym momencie jest i ja zgubiłem wątek chyba. W związku z tym może już ostatnia rzecz, co powiem, bo tak jak mówię, nie ma sensu się powtarzać. Niecodziennie jest Alleluja. Sytuacja finansowa na przykład moja jest może i gorsza niż wtedy, kiedy tutaj przyjechałem, kiedy tutaj siedziałem na czarno i nie byłem zarejestrowany, nie byłem podatnikiem, nie byłem, jakby to powiedzieć, kiedy byłem czarny, a teraz jestem biały z zarejestrowaniem, z byciem podatnikiem i ze wszystkimi innymi, z prawem do głosowania i ze wszystkim, co mówię, i z domem na moje nazwisko i tralala. Ale jakoś tam specjalnie się tym nie przejmuję. Myślę, że największym jakby może sukces, nie sukces. Znowu takie powiedzenie, że sukces to jest jak się położę dzisiaj trzeźwy i tak dalej. W pewnym sensie jest to cały czas prawda w moim życiu. Bo jeżeli by mi się to nie udało, to wszystko inne pójdzie w cholerę. To jestem przekonany o tym absolutnie. Są tacy, którym się udaje popić dzień, dwa i wrócić do A, powiedzieć, opiłem się, jest mi przykro, biorę medalik 24 godziny. Ja obawiam się, że w moim wypadku by się to nie udało. Dlatego próbuję nie ryzykować. Próbuję robić wszystko, co tylko mogę, żeby ten jeden... To znaczy poprosić Boga A przed podziękowaniem mu wieczorem, co też zawsze robię, no nie, zawsze to bym skłamał, ale powiedzmy 99% to pomiędzy tym jeszcze coś tam, tak jak, nie wiem, przeczytanie, porozmawianie z innym alkoholikiem, meeting czy coś takiego innego. I najbardziej cieszy mnie może dzisiaj to, że coraz mniej we mnie jest, nie mówię, że nie ma, coraz mniej we mnie jest zazdrości o materialne dobra, o lepszą pozycję w pracy, czy jakąś tam finansową, czy innych. Mniej zazdrości o wiele innych rzeczy. Mniej jakiegoś tam, nie wiem, strachu nieuzasadnionego. I coraz mniej tego, że na przykład, że jakoś sytuacja rodzinna. Moja rodzina jest w Polsce. Tutaj, tak jak mówię, matka naszego syna, z którą normalnie, której też musiałem w którymś momencie wyznać, że okej, moje zachowanie było takie, jakie było i co mogę zrobić jako zadośćuczynienie, tak? Krok 9. Co zrobiłem? Niechętnie, bo niechętnie, gdyby chciał się na samowolkę puścić, to pewnie ja bym się udawał za skrzywdzonego i miałbym wielkie pretensje i tak dalej. To mi pozwala normalnie z nią rozmawiać, na tyle normalnie, na ile mogę. Normalnie, przez co nasze dziecko, jakby to powiedzieć, jest wychowywane przez nią, ale z drugiej strony, kiedy dorośnie, będę mu mógł wytłumaczyć, że powiedzmy pewne sprawy tak się potoczyły, nie inaczej. I będę to mógł zrobić jako trzeźwy człowiek. To w zasadzie jest chyba największe jakieś coś, co mnie najbardziej cieszy, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, coś takiego, że bardziej co nigdy do tej pory nie jest może najlepszą, najlepiej mi wychodzi, ale jakoś z ludźmi potrafię być bardziej normalnie niż kiedykolwiek do tej pory. Nie wiem, cieszyć się z jakichś takich rzeczy, które są proste w zasadzie. Czego nigdy nie potrafiłem. Taka wszystko albo nic, bo to tak romantycznie brzmi i tak dalej, ale tak naprawdę to cała romantyczna otoczka picia, jakichś ekscesów po pijaku i takiego odgrywania, co to ja nie jestem, wielki hurabura i tak dalej, co kiedyś strasznie w tym momencie straciło dla mnie jakby cały urok, gdzieś już tego nie ma, natomiast szczerze wierzę w to, że naprawdę dużo większym twardzielem jestem, będąc trzeźwy i patrząc trzeźwo w każdy dzień, który się zaczyna, a nie każdy dzień jest taki, że nie ma w nim problemów i nie ma nic. Że normalnie mogę powiedzieć, okej, to nie jest dramat. To jest, powiedzmy, jakiś problem, z którym trzeba coś zrobić. Jak nie wiem, to kogoś poproszę o poradę i to są rzeczy naprawdę takie, na których nie można przykleić etykietki z ceną. I za to głównie jestem wdzięczny, to wszystko zawdzięczam anonimowym alkoholikom, zarówno ludziom wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w anonimowych alkoholikach, jak i tym ludziom, którzy już pewnie nie żyją, świętej pamięci, a dzięki którym mamy książkę Anonimowi Alkoholicy i wszystko, co w niej jest, ponieważ wierzę, że to jest jedna całość, że tego jednego od drugiego, przynajmniej ja dla mnie, Janusza Wodzińskiego, alkoholika, nie jestem w stanie oderwać. Ludzie, którzy są tu i teraz i to, co jest napisane, to współdziała, jak do tej pory odpukać w moim życiu 9,5 roku trzeźwości. Gdybym kiedyś pomyślał, że tak będzie, to nie uwierzyłbym, natomiast teraz wierzę, bo to jest rzeczywistość i tak jak mówię, może nie za dużo było o faktach, ale mam nadzieję, że też nie było zbyt jakichś fanaberii, także czas zakończyć to nudne przemówienie. Dziękuję.
Dziękujemy. Jesiowi, tak? Teraz, przepraszam, nie jestem w temacie, bo nie znam tego formatu tutaj. Pierwszy raz. Proszę, kolega, teraz mamy co? Przerwę, tak?
Przerwa będzie.
I po przerwie są pytania, czy wypowiedzi, czy meeting jest?
No jeżeli ten, zapytam Janusza, czy mogą być pytania?
No nie wiem, mogą być pytania na przerwie. No, nie wiem, nie, to nie jestem żadnym ekspertem.
Siódma tradycja jest teraz, tak?
Może być teraz.
Teraz zrobimy siódmą tradycję, przerwa 10 minut na pyroska, na coś tam. I po przerwie spotkamy się i pytania, kto ma do Janusza. Bardzo proszę. Masz jakąś tą czapkę czy coś? Dobra.